Radio Naukowe od podstaw. Cykl Emocje. Odcinek 5. Fakty i mity. Część pierwsza. Doktor Alicja Puścian, neurobiolożka zachowania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Popularne tezy do zweryfikowania będę ci podsuwała. I pierwsza z nich łączy się z naszym poprzednim odcinkiem, w którym rozmawiałyśmy o ewolucji emocji, o ustawieniu ludzkich emocji w kontekście innych zwierząt. No to pasuje w sam raz. Teza. Emocjami rządzi gadzi mózg.
To jest trochę inna forma tego samego stwierdzenia, które mówi, że emocji nie da się kontrolować. Że to jest jakieś takie pierwotne coś, moce w nas, szargające i nie da się właściwie z tym nic zrobić. Faktycznie prawdą jest, że stare ewolucyjnie, czyli bardzo dobrze konserwowane ewolucyjnie, tak powiem bardziej precyzyjnie, struktury mózgu są kluczowe w procesie powstawania emocji. Ale wiemy już także z naszych poprzednich odcinków, że zarówno w pojawienie się emocji, jak i w jej regulacji uczestniczą dużo nowsze ewolucyjnie obszary naszego mózgu, czy neurony umieszczone w tych obszarach, takie jak na przykład wcześniej wspomniana w odcinkach kora przedczołowa. Niesłychanie ważna. Tutaj zrobię taką ważną dygresję. Ja myślę, że ona jest istotna nie tylko dla zrozumienia emocji jako takich, ale zachowania naszego w ogóle. Musimy odejść od takiego przestarzałego już przekonania, że mózg jest podzielony na jakieś części. Owszem, jest tak, że mamy różne wyspecjalizowane części, ale diabeł tkwi w szczegółach. Emocje, zachowania, odczucia, jakbyśmy tego nie nazywali, nie są zakodowane gdzieś w jednym miejscu w mózgu, czy nawet nie w wielu miejscach jednocześnie. Są zakodowane we wzorcach aktywności, czyli komunikacji pomiędzy neuronami, które znajdują się w różnych obszarach mózgu jednocześnie. Możemy sobie to wyobrażać raczej jak melodię, która wygrywana jest na naszych komórkach nerwowych i będącą wynikiem ich aktywności. I to właśnie, zarówno jeżeli chodzi o ten gadzi mózg, jak i nowsze ewolucyjnie obszary mózgu, jest kluczowe. One wszystkie w tym uczestniczą. Układ limbiczny, o którym mówiłyśmy szerzej w poprzednich odcinkach, którego częścią teraz uważa się jest również kora przedczołowa, przynajmniej te jej obszary, które zaangażowane są w przetwarzanie emocji.
Podsumowując, o tezie, że emocjami rządzi gadzi mózg, ty mówisz, że
jest zdecydowanie zbyt wąska, to skomplikowane.
Kolejna teza. Emocje są oznaką słabości.
Mówi się tak chyba zazwyczaj w kontekście wyrażania emocji, czy też odczuwania, jak myślisz?
Wyrażania, ale też tego, że dałam się ponieść emocjom.
Czyli efekt.
Efekt, albo na przykład pamiętam, że kiedyś byłam na granicy rozpłakania się w sytuacji zawodowej i czułam, że jeśli to zrobię, to będzie moja porażka. Nie, że ta osoba naprawdę zrobiła niefajną rzecz wobec mnie, tylko że to będzie moja porażka.
Że to wstyd.
Tak.
Czyli głównie mówisz o wyrażaniu emocji. Teraz jak opowiadałaś o tym epizodzie w pracy, to przypomniało mi się, że może chodzić też, i pojawiają się takie komentarze, że wstyd jest się tak poczuć. To znaczy, że ktoś coś zrobił i to tobie tak dowaliło, że odczułaś taką emocję, a nie, że spłynęło po tobie jak po kaczce.
Bo w kontekstach, myślę, że nie przypadkiem przywołuję ten kontekst profesjonalny, bo w kontekście właśnie profesjonalnym, zawodowym, takie jest oczekiwanie społeczne, że my będziemy chłodni, twardzi, czy twarde.
Kalkulujący.
Tak. A nie płaczący.
Jakże emocje mogą być oznaką słabości, skoro one są tak kluczową dla przetrwania i skuteczności społecznej, o czym też już rozmawiałyśmy w poprzednich odcinkach, informacją. Emocje to jest informacja o tym, co jest ważnego w moim środowisku, w moich relacjach, w moim życiu. Pomijanie emocji to jest killer. A już w szczególności wiemy to z eksperymentów, w których mózgi ludzkie z jakiegoś powodu uszkodzone w kontekstach klinicznych nie potrafią odpowiednio generować reakcji emocjonalnej. To, jak już mówiłyśmy wcześniej, więc nie będę tego może powtarzać, tylko skrócę. Są także ludzie, którzy nie potrafią efektywnie podejmować decyzji. Emocje więc nie tylko nie są oznaką słabości, ale powiem więcej, są mocą ogromną w naszym repertuarze biologicznym, która powoduje, że potrafimy skutecznie nawigować nasze środowiska. Ale, i tutaj ważne ale. Myślę, że jest w tym coś, że brak regulacji emocji, czy też zdolności do regulacji emocji nie może być uznany za pozytywne. Bo na podstawie tego, co wiemy, nie da się zaprzeczyć, że taką zdolność posiadamy.
No właśnie, chciałam ci utrudnić i powiedzieć tak. Brak kontroli nad ekspresją swoich emocji jest niedojrzałością, jest dziecinne.
Ja bym tego nie chciała tak wartościować. Po prostu powiedziałabym i na pewno też nie użyłabym słowa kontrola. Wydaje mi się lepszym tutaj słowo regulacja, wiesz, bo kontrola to może słuchaczom naszym wskazywać, że to się w ogóle da włączyć albo wyłączyć. Tak jak światło, wchodzisz do pokoju, włączasz albo wyłączasz. Emocji się nie da wyłączyć całkowicie, ale masz rację, że da się tonować, da się przetwarzać, da się je zmieniać, da się na nich pracować, posługując się kolokwialnym językiem. I nie wiem, czy nazwałabym to niedojrzałością. Wydaje mi się, że nie wszyscy w ogóle mają taką motywację, wiesz, żeby regulować swoje emocje. Znam takich, którzy uważają, że to jest ogromna siła, że zawsze wszystkie swoje emocje wyładowują na innych. Może być to sposób wywierania władzy. Może być to sposób wywierania efektów żądanych przez ciebie.
Właśnie w tym kontekście profesjonalnym, może zostawmy te kwestie płaczu, ale na przykład sytuacja, w której jest szef czy szefowa i wobec podwładnych. Wyrażanie niezadowolenia jest w porządku. Od tego szefowie są, żeby jakoś kierować ten zespół. Czasami trzeba wyrazić niezadowolenie, ale wrzaski, ale złośliwości, okazywanie irytacji w sposób właśnie mało profesjonalny, no to już, ja bym powiedziała tak, to jest oznaka niedojrzałości.
Ciężko się z tobą tak zupełnie nie zgodzić, ale ja jednak uciekam od tego osądu moralnego, bo wiem, ile mnie samej razy w życiu puściły nerwy. Czy wściekłam się w kontekście, w którym nigdy w życiu z dzisiejszej perspektywy nie powinnam była tak ekspresyjnie okazać swoich emocji. No, wszyscy jesteśmy ludźmi. Ja myślę, że problem pojawia się tak naprawdę nie tam, gdzie od czasu do czasu zrobisz coś takiego, bo za to zawsze można przeprosić, zawsze można się wycofać, zawsze można się zachować przyzwoicie ex post facto. Problem pojawia się tam, moim zdaniem, gdzie w ogóle nie masz takiego celu, żeby regulować swoje emocje.
Że w ogóle uważasz, że masz prawo tak
nawrzeszczać. Że w ogóle to nie jest na twojej mapie. Albo dlatego, że to nie jest dla ciebie ważne, albo dlatego, że może nie wiesz o tym, że to się da, bo żyjesz w przekonaniu, które jednak jest powszechne. W naszym społeczeństwie tego nas uczono przecież, o tym rozmawiamy, gadzi mózg, nieprawda? Że nie da się tego regulować.
Kolejna teza. Ona się już nam przewijała, ale myślę, że w odcinku o faktach i mitach warto do niej wrócić. Mianowicie emocje dzielą się na dobre i złe.
Bardzo jest to interesująca teza. Dzielą się na dobre i złe. W ogóle przykładanie tych zakorzenionych w etyce pojęć dobre i złe wydaje mi się trochę obok tematu. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale ja uważam, że to jest po prostu nieprzydatne do rozumienia emocji. Możemy natomiast powiedzieć, że jak najbardziej są emocje pozytywne i emocje negatywne. Wspominałyśmy w poprzednich odcinkach o tym, czym jest walencja emocji. O tym, że coś dla nas w sferze odczuwania może być przyjemne albo nieprzyjemne. No, w języku potocznym nikt by nie nazwał dobrą czy pożądaną emocji polegającą na głębokim smutku, a wręcz przeciwnie, euforia czy radość byłaby odczytana w ten sposób. Także myślę, że w tym konkretnym stwierdzeniu jest ziarno prawdy, bo są emocje, które powodują, że działamy skuteczniej, efektywniej, chętniej, ale są też takie, które powodują, że nie tylko działamy mniej efektywnie, ale potrafią nas też czasem po prostu zmieść z planszy.
To może kontynuacja tej tezy. Bolesnych emocji, trudnych, nieprzyjemnych, złych, używam tych różnych określeń specjalnie, należy unikać albo ignorować, udawać, że ich nie ma, zakopywać.
No byłoby to odwrócenie się od swojej biologicznej natury. A to jest zawsze droga szybko w dół, po równi pochyłej. Jeżeli przyjmujemy taką tezę, że emocje są jednak przydatne, że są bardzo ważnym elementem informacji o nas samych, to odwracanie od nich wzroku, czy próba zamiecenia ich pod dywan, no po prostu jest strzelaniem sobie w stopę. I także pojawia się tutaj kolejny problem, o którym wcześniej też odrobinę mówiłyśmy. Emocje to jest ogromna siła. Jeżeli ich, w cudzysłowie, zadaniem ewolucyjnym jest to, żeby cię pchać do określonego rodzaju działań, zachowań, akcji, to próba udawania, że ich nie ma i ich niedostrzegania, czy chowania, czy jakiegoś blokowania, może doprowadzić tylko do tego, że będzie się spiętrzać to napięcie w środku ciebie. Często za tym idzie bardzo...
W końcu wybuchnie.
No właśnie, idzie za tym bardzo wysoki poziom pobudzenia zazwyczaj. No i co z tym zrobisz? To się samo nie rozładuje, jakoś będzie musiało wyleźć na zewnątrz i wtedy najczęściej wyłazi w najmniej odpowiednim momencie, na przykład w postaci tego, że idziesz i krzyczysz na swoich współpracowników.
Ale to rozładowanie, bo tak się zwykle mówi w psychologii, ja to rozumiem, ale to jest, rozumiem i to mówiłyśmy o tym wcześniej, czysto biologiczny efekt. To znaczy mamy, jakbyśmy wsadzili swoją wkurzoną głowę pod ten rezonans, to widzielibyśmy, że te połączenia po prostu szaleją. Bo czasami o umyśle, o psychologii mówi się w jakiś taki sposób, mam wrażenie, ulotny. Mhm. Ale to można zobaczyć, to można uchwycić, to są konkretne rzeczy. Więc jeśli my gromadzimy te emocje, jeśli nie pozwalamy mózgowi naszemu odpocząć, to się będzie nakręcało.
Tak.
Tak to należy rozumieć.
Tak to należy rozumieć. Połączeń konkretnych pomiędzy komórkami nerwowymi w rezonansie nie widać, on ma za małą rozdzielczość, ale prawdą jest to, co powiedziałaś, że będzie widać wzorce aktywacji, które odpowiedzialne są za powstawanie określonej emocji. Nie będziesz widziała takiej wizualizacji, że tu jest tama i przybiera tej wody i zaraz tama zostanie rozwalona, dlatego że woda po prostu ją pokona. Ale będziesz widzieć to, że te emocje są wciąż żywe. I w ogóle wydaje mi się drogą donikąd taki pomysł, żeby oddzielać informacje o tym, co nazwałaś negatywnymi emocjami. Przecież to są najważniejsze rzeczy, bo one mówią nam o tym, gdzie jest dla nas bezpieczeństwo, gdzie jest dla nas dyskomfort, gdzie jest coś, co nam szkodzi, a gdzie jest coś, czego może powinniśmy się nauczyć, żeby jednak to przekraczać. Bo negatywna emocja, i to jest może bardzo istotne, żeby to powiedzieć wprost, nie jest znakiem, że gdzieś iść nie należy, że czegoś należy unikać albo chować się przed tym, uciekać. Ona często jest znakiem, tam nie jest dla mnie komfortowa. Dlaczego może być dla mnie niekomfortowo? Nie dlatego, że to jest dla mnie potencjalnie szkodliwe, ale dlatego, że to jest mi na przykład nieznane. Pamiętasz, jak opowiadałaś o tych sytuacjach, w których wchodziłaś na antenę albo znajdowałaś się w nowej zupełnie roli? To jest taka sytuacja, która budzi negatywne emocje. Zdenerwowanie, strach. Ale czy te emocje są wtedy informacją o tym, że tego należy unikać? Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Te emocje są wtedy informacją o tym, że to jest czymś, z czym ja się mierzę, co wymaga mojej pracy, co wymaga więcej otrzaskania, familiaryzacji z taką sytuacją. To jest informacja o samym sobie. Albo tak jak ta rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli trzęsą mi się ręce i blednie twarz na samą myśl o tym, że ja tam jutro będę, to jest ważna informacja o tym, że może przećwiczenie tego z kolegą, koleżanką, czy nawet samemu do lustra jest tutaj dobrym pomysłem. Odwracanie się od emocji, w szczególności nawet powiedziałabym, tych, które są negatywne, czy odczuwamy je jako jakiegoś rodzaju dyskomfort, to jest droga donikąd, to jest działanie przeciwko samemu sobie. Więc hard no, w odpowiedzi na ten mit mówię, nieprawda.
To jeszcze jeden, on jest związany z tym, co mówiłyśmy, ale też myślę, że warto, żeby wybrzmiał wprost. Mianowicie, taki już jestem, nie da się kontrolować emocji, albo, może rozszerzę to, to jest niezdrowe, żebym kontrolował swoje emocje. Czyli jeśli jestem wściekły, wściekła, to wrzasnę na tego współpracownika, bo inaczej.
Niech ma, to już
złośliwość, ale jakby w takim skupieniu na sobie, bo to teraz jest dość popularne, co z jednej strony jest dobre, bo ludzie dbają o swoje zdrowie psychiczne, ale czasami ta wajcha wydaje mi się, zdradzam swoją tezę, ale wydaje mi się, że przesuwa się za bardzo właśnie i kiedy jest skupienie wyłącznie na sobie. Ja to czuję, to powiem, a konsekwencje mnie nie interesują, bo najbardziej interesuje mnie moje wnętrze. Ja się w ten sposób wyreguluję i nara.
Mhm. To, co mówisz, to jest miód na moje serce, bo ja też zdradzę, że uważam dokładnie tak samo jak ty. Uważam, że ta wajcha, czy to wahadło, poszło, jeżeli chodzi o społeczne przyzwolenie na wyrażanie emocji, potrzeb, szerzej mówiąc, związanych z naszym zdrowiem psychicznym, poszło zdecydowanie za daleko. W takie rejony, których ja wcale nie uważam za zdrowe, albo, co najważniejsze może, zwiększające dobrostan ludzi wykazujących takie zachowania, które ty przed chwilą opisałaś. To trochę zależy od tego, co my sami w sobie chcemy kreować, kim chcemy być. Ja uważam z perspektywy biologicznej, ewolucyjnej, że jednym ze szczególnych przywilejów bycia człowiekiem jest naprawdę wysoka zdolność, czy wysoki potencjał do tego, żeby być w stanie regulować swoje emocje. I każdego wybór, czy chce to robić, czy nie chce tego robić, czy uważa, że to jest skuteczne, w ogóle może być skuteczne. Wiesz, ludzie nie zawsze w to wierzą, jak się im mówi, że to się da regulować te emocje, bo jak się nad tym zastanowisz, to jest nieprzyjemna teza, żeby ją przyjąć. Bo ona oznacza konieczność włożenia pewnego wysiłku, pracy, a w szczególności oznacza to, że nie można samego siebie tak totalnie zwolnić z odpowiedzialności. Takie wymuszanie za pomocą radykalnej ekspresji swoich emocji na innych, żeby w nich uczestniczyli, w moim kodeksie etycznym nie jest dopuszczalne. Jednak wiem, że żyjemy w środowisku społecznym, w którym jest na to coraz większe przyzwolenie, jeżeli nawet nie są do tego w szczególności młode osoby zachęcane. Ale to po prostu nie jest prawda, że tego się nie da. Więc jeżeli tego nie robisz, czy jeżeli ja tego nie robię, to nie dlatego, że to nie jest możliwe, tylko po prostu dlatego, że nie wykształciłam wzorców odpowiedzi, które byłyby zdolne do skompensowania tego naporu na tamę. Użyłyśmy wcześniej takiej metafory, który się w danym momencie emocjonalnie pojawia.
Tym bardziej, że jakoś tak jest, że nie ma na to danych, ale myślę, że doświadczenie życiowe większości z nas będzie podobne. Mianowicie częściej na taką niekontrolowaną ekspresję emocji pozwalają sobie osoby, które są w sytuacji władzy.
I tu które mówię, są w wyższej pozycji społecznej.
Tak, i tu mówię zarówno o przełożonych, bo trudno mi sobie wyobrazić, że pracownik niedoprowadzony do jakiejś skrajności nagle wpada do gabinetu i wrzeszczy na szefa, czy szefową. Na pewno się zdarzają takie rzeczy, ale myślę, że statystycznie rzadziej. Oraz rodziców. To znaczy rodzice, którzy nie są w stanie kontrolować swoich emocji wobec własnych dzieci, no to nie jest coś, co możemy na to machnąć ręką.
Bardzo się cieszę, że poruszasz ten temat, bo ja uważam, że on jest społecznie niesłychanie ważny. Wszyscy rodzice zazwyczaj, wszyscy to może przesadzam, ale większość rodziców zawsze chce jak najlepiej. To nie ulega wątpliwości, ale brakuje, wydaje mi się, w powszechnej opinii takiej wiedzy o tym, że dzieci jeszcze nie mają wykształconym w mózgu całej tej maszynerii, która pozwala im na skuteczną regulację emocji.
Że one naprawdę nie potrafią.
Nie potrafią. One po prostu nie są w stanie tego zrobić, dlatego że jeszcze struktury mózgu, w których znajdują się te obwody neuronalne odpowiedzialne za efektywną regulację emocji, są niewykształcone. I w związku z tym, to samo zresztą dotyczy nastolatków, one też po prostu nie są w stanie.
Tam się przebudowuje mózg wtedy.
Wszystko się przebudowuje, dopiero się tego uczą, prawda? I muszą to nabyć jako praktykę, więc dzieciaki będą po prostu broić i będą je ponosić emocje i będą popadać w ryk i w płacz i tragedią będzie, że nie mogę mieć tego czy tamtego. To jest absolutnie u nich normalne i dlatego jedynym źródłem regulacji emocjonalnej, i to jest, wydaje się, kluczowe w wychowaniu, mogą być dla nich osoby, które są ich opiekunami. One jedynie mogą stanowić takie rusztowanie wokół tych nieokiełznanych emocji dzieci, które powoli na drodze interakcji społecznych nauczy te dzieciaki razem z rozwojem ich układu nerwowego i plastyczności tego układu, że emocje da się regulować. To jest kluczowe zadanie w wychowaniu, żeby nauczyć się kontrolować emocje. Nie jest łatwe, nie jest łatwe dla dorosłych. No to co dopiero, jeżeli chodzi o dzieci nasze. I wiesz, tak myśląc teraz o tym wszystkim, chcę dodać jeszcze może jeden krótki wniosek. Nie musimy się decydować na to, żeby regulować swoje emocje. Inni odpowiedzą na to, czy pozwalają nam to robić, czy nie pozwalają nam tego robić w określonych środowiskach społecznych. Ale nie możemy się też odwracać, i super, że to poruszyłaś, od tego, że niektórzy instrumentalnie używają swoich emocji w celach no nie najlepszych, czyli właśnie po to, żeby określone korzyści uzyskiwać, żeby wymuszać, żeby szantażować, żeby zastraszać.
Albo sugerować, że ten ktoś jest odpowiedzialny za emocje tej osoby na przykład.
to jest to samo, bo to jest rodzaj emocjonalnej przemocy, prawda? Kiedy chcesz sprawić, żeby ktoś się jakoś poczuł, dlatego że chcesz wywrzeć określony efekt, który się skończy tym, że ten ktoś się zachowa tak czy nie inaczej, albo przestanie ci podskakiwać. Więc myślę, że to jest trochę inny aspekt tego samego. Jedną stroną medalu jest niewiara czy niechęć przyjęcia takiej prawdy, że emocje da się regulować, bo mi się nie chce, albo mi nie zależy, albo w ogóle to bzdury są. A czym innym jest instrumentalne wykorzystywanie swoich emocji po to, żeby uzyskać pewnego rodzaju przewagi czy władzę nad swoim otoczeniem społecznym.
Też w kontekście dzieci, już podsumowując ten odcinek, tak myślę, że ta kwestia wiedzy, jak rozwija się właśnie emocjonalnie nasze dziecko, do czego jest zdolne już jego mózg, bo po prostu są rozwinięte odpowiednie struktury, a do czego nie, bardzo pomaga. Bo inaczej łatwo wpadamy w interpretację na podstawie naszego doświadczenia.
Zgadza się.
Chyba interpretacja jest kluczem w tym kontekście, prawda? Też takiego naszego nakręcania się na przykład wobec dzieci, czy zaryzykuje osób mocno starszych, zależnych od nas. Bo to jest cały czas relacja władzy.
Oczywiście, że tak jest. I dodam do tego jeszcze jedną ważną rzecz. Trochę na usprawiedliwienie rodziców, a trochę na ich podbudowanie. Że my nie jesteśmy uczeni na żadnym etapie naszej edukacji, jak dobrym być rodzicem. I myślę, że są skuteczne metody zakorzenione w naukach behawioralnych, fantastycznie udowodnione przez materiał badawczy z ostatniego wieku albo nawet półtora, jak sobie radzić z regulacją niechcianych zachowań. I to dotyczy zarówno jeszcze maluszków, które nie mają wykształconych struktur mózgu, które pozwoliłyby im efektywnie kierować swoim zachowaniem, jak i osób starszych, które powoli już zaczynają tracić swoje fakultety, a także wcześniej wspomnianych zwierząt domowych, psów, kotów i wszystkiego innego. Dlatego, że z racji, że jesteśmy wszyscy jedną wielką zwierzęcą rodziną, to pewne prawa dotyczące kształtowania zachowania, kształtowania nawyków, kształtowania pożądanych akcji są po prostu podobne. I te podstawy, takie podstawy, dotyczyć będą wszystkich tych przypadków i dzieci, i osób starszych, i zwierząt w naszym domu.
Odcinek o sposobach na regulację emocji jest już dostępny w naszej serii. Zajrzyjcie do archiwum. Doktor Alicja Puścian, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Zapraszam do komentowania, dzielenia się swoimi doświadczeniami. W naszym archiwum znajdziecie już 4 odcinki z tego cyklu. Polecam wszystkie, a najbardziej praktyczny jest właśnie wspomniany ten na końcu o regulacji emocji. Numer 4. W kolejnym, 6. i ostatnim odcinku RN od podstaw emocje. Kontynuacja tego, który właśnie skończyliście słuchać. Znów będę Alicji podrzucać różne tezy o emocjach do zweryfikowania. RN od podstaw to dodatkowy, nowy cykl Radia Naukowego. Krótsze odcinki, które powstają właśnie w ramach dłuższego cyklu, emitowane, publikowane w poniedziałki. Ten z Alicją to jest nasz cykl pilotażowy, a w każdy czwartek możecie słuchać odcinka tak zwanego dużego, klasycznego. Nieco dłuższego, już od ponad 4,5 roku istnieje Radio Naukowe i mamy na koncie ponad 250 odcinków właśnie takich klasycznych. Wszystko znajdziecie na YouTubie, Spotify'u, Apple Podcaście, gdziekolwiek lubicie słuchać, czy na radionaukowe.pl, a Radio Naukowe istnieje dzięki społeczności patronek i patronów, którzy wspierają nas na patronite.pl/radionaukowe, więc jeśli podoba ci się to, co słyszysz na tym kanale, jeśli masz taką możliwość, to zapraszamy do wsparcia naszej działalności. To tyle ode mnie. Karolina Głowacka, dziękuję, trzymajcie się.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!